Jak zauważyliście, temat został już wyświetlony. Zanim do niego przejdę, chciałbym, żebyśmy chwileczkę się pomodlili, ale to zaraz. Chcę powiedzieć tak, no przychodzi taka pora, że Kościół się musi zmierzyć z pewnymi tematami. Sytuacja jest taka, że aktualnie dane statystyczne mówią, że w Polsce jest między 40 a 50% rozwodów. 40 do 50% małżeństw się rozpada. Czyli chcemy czy nie chcemy, jest to problem, który dotyka społeczeństwa polskiego. Chciałbym móc powiedzieć, że Kościół jest wolny od tych spraw. Chciałbym móc powiedzieć, że Kościół jest jak gdyby poza tym, co się dzieje w społeczeństwie, ale tak powiedzieć nie mogę. Temat jest jak najbardziej blisko życia, tak czy nie? Samo życie. Chcielibyśmy powiedzieć, że my idziemy do nieba, ziemia nas nie interesuje, nasza ojczyzna jest w niebie, ale zanim do tej ojczyzny dojdziemy, to idziemy po ziemi. I doświadczamy rzeczy, o których mówi Boże Słowo. Musimy się z nimi zmagać, musimy sobie udzielać na pewne rzeczy odpowiedzi. Więc ja postanowiłem, że zmierzę się z tym tematem i też nie gdzieś w niedzielę po południu, lecz w niedzielę na nabożeństwie niedzielnym. Abyśmy mogli spojrzeć, co Boże Słowo mówi na ten temat, skonfrontować swoje poglądy, skonfrontować swoje interpretacje i zastanowić się, czy to, co myślimy na ten temat, to, co mówimy, to, co przekazujemy innym, jest prawdą czy nieprawdą. Bo spodziewam się, że poglądów jest tak wiele, jak wiele osób na tej sali. Spodziewam się, że wykładni jest tyle, ile osób na tej sali. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj skonfrontowali nasze poglądy z tym, co mówi Boże Słowo, ale też wierzę, że to nam daje takie poczucie bezpieczeństwa, dlatego, że będziecie wiedzieć od dzisiaj, jak ja rozumiem w tym temacie Boże Słowo. Nie wiem, czy wy wiecie, jak ja rozumiem Boże Słowo w tym temacie. Wiecie, czy nie? Nie wiecie. Więc dzisiaj będziecie, od dzisiaj już będziecie wiedzieć. To dobrze, żebyście wiedzieli, co pastor na ten temat myśli. No, co prawda ja nie będę wiedział, co wy myślicie, ale wy będziecie wiedzieć, co ja myślę. Musielibyście mnie zaprosić do wszystkich waszych prywatnych rozmów, wtedy bym się dowiedział, co myślicie. Więc pozwólcie, że zmierzymy się z tym tematem. Chcę, żebyśmy się pomodlili. Jak powiedziałem, temat wymagający. Wymagający. Więc okażmy się dzisiaj ludźmi dojrzałymi. Panie Boże, modlimy się o to, abyś Ty nas błogosławił. Modlimy się, Panie, by Twój Święty Duch był nad nami. Modlimy się, aby Twój Święty Duch nas prowadził. I ufam, Panie, że dasz nam mądrość, zdolność wnikliwego analizowania Twojego Słowa, zdolność rozumienia Twojego Słowa. Dasz nam zdolność poznania Twojego Słowa. Panie, proszę Cię, abyś otworzył przed nami to, co trudne, byśmy się umieli z tym zmierzyć, przyjąć to do własnego życia i proszę Cię o Twoje błogosławieństwo na czas rozważania. Wierzę, Duchu Święty, że jesteś z nami, że jesteś przy nas i będziesz nas prowadził w tym. Każdy z nas będzie mógł gdzieś tam zobaczyć siebie, zobaczyć Słowo, zobaczyć własną interpretację, własną wykładnię i zobaczyć, jaki jest Twój zamysł, Twój plan, Twoja wola i czego oczekujesz, Panie, od nas w życiu, ode mnie, od zboru Pańskiego, od nas wszystkich, czego oczekujesz, Panie, i jak też mamy posługiwać w świecie, który jest światem zniszczonym grzechem, Panie, i małżeństwo, relacje małżeńskie są dotknięte też grzechem i modlę się, Panie, o to, by dzisiaj w pokoju, ale w takiej odpowiedzialności mogło zabrzmieć Twoje słowo tutaj w tym miejscu. Niech ono, Panie, wykona pracę zgodnie z tym, z czym je posyłasz. Dziękuję Ci, Panie, że tak jest, bo jesteś Panem wiernym. Amen. Amen. Więc zacznijmy od biblijnych prawd odnośnie małżeństwa. I tutaj oprzemy się o pierwszą Mojżeszową 2:24. Wszystkie wersety będą wyświetlone, także jeżeli ktoś bardzo lubi posługiwać się swoją Biblią, może, ale i tak ten werset znajdzie się za chwileczkę tutaj na wyświetlony z przodu, więc będzie go można odczytać. Po pierwsze, zaczniemy od biblijnych praw odnośnie małżeństwa. Pierwsza Mojżeszowa 2:24, a więc jest to przed rozdziałem trzecim. Rozdział trzeci jest opisana historia upadku Adama i Ewy. Więc to, co pojawiło się, czyli ta główna biblijna prawda odnośnie małżeństwa, pojawiła się jeszcze przed upadkiem. A więc jest to pierwotny zamysł Boga odnośnie mężczyzny i kobiety. Jest to pierwotny zamysł Boga. I jak ten pierwotny zamysł Boga wygląda? To jest jeden werset. Dlatego opuści mąż lub mężczyzna, bo słowo hebrajskie pozwala na to i na takie tłumaczenie, ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Główna pierwsza idea odnośnie małżeństwa, ja wyszczególniłem tutaj trzy wyrazy, wyszczególniłem trzy główne wyrazy. Opuści, one są wytłuszczone na czerwono, złączy się i jedno ciało, staną się jednym ciałem. I po kolei, co każdy z tych wyrazów oznacza? Opuści odnosi się do wyjścia spod autorytetu rodziców. Czyli mężczyzna, kobieta, która wchodzi w relację małżeńską, opuszcza swoich rodziców, swojego ojca, swoją matkę, wychodzi spod ich władzy rodzicielskiej, spod ich autorytetu. Druga rzecz, łączy się, i tu jest mowa o zawarciu związku małżeńskiego. Zawiera związek małżeński i każda kultura na całym świecie ma jakąś formę ceremonii zawarcia związku małżeńskiego. Nawet gdy to jest porwanie kobiety i zawiezienie jej do swojego namiotu. To też jest ceremonia zawarcia związku małżeńskiego, bo tak w tej kulturze jest. Każda kultura wypracowała swój sposób zawarcia związku małżeńskiego. Więc złączy się, jest to oficjalny sposób zawarcia związku małżeńskiego obowiązujący dla danej grupy społecznej, dla danej kultury. I trzeci element, staną się jednym ciałem. I stanie się jednym ciałem dotyczy jedności fizycznej, czyli można powiedzieć jedności seksualnej. Więc taki mamy schemat prawidłowy zawarcia związku małżeńskiego według Bożego porządku. I zazwyczaj to się dzieje jednego dnia czy jednej doby. Zgadzacie się ze mną? Zazwyczaj, czasami to się dzieje różnie, ale przy Bożym porządku to jest opuszczenie, złączenie się, czyli zawarcie związku małżeńskiego i stanie się jednym ciałem. I zobaczcie, ta kolejność tu opisana nie jest kolejnością przypadkową. Bo my, ewangeliczni chrześcijanie, przykładamy dużą wagę do kolejności. Podam werset, wszyscy się tak zgodzicie. Na przykład taki werset z Ewangelii Marka, rozdział 16, werset 15. Mianowicie werset mówi w ten sposób, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Czy kolejność ma znaczenie? Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Przecież my mówimy, że kolejność ma ogromne znaczenie, że najpierw jest co? Wiara, a później jest chrzest. Tutaj kolejność jest nieprzypadkowa. Tutaj kolejność tak samo ma swoje znaczenie, mianowicie opuścić, złączyć się i stać się jednym ciałem. Jak to dzisiaj wygląda, powiedzcie mi? Jak dzisiaj wygląda ten Boży porządek i Boża kolejność? Może bez długiego komentarza. Najpierw jest stanie się jednym ciałem, przeważnie. Później albo opuszczenie. To też może być na początku, w wieku lat 15 czy 16. Stanie się jednym ciałem, a złączenie się już w ogóle dzisiaj zostaje praktycznie pomijane. Gdzieś tam, jak już dzieci biegają, to pasuje dla rodziny ewentualnie złączyć się. Więc ten Boży porządek został ustanowiony przed upadkiem i to jest Boży zamysł odnośnie małżeństwa. I tak powinno się wchodzić w małżeństwo według Bożych standardów i taki porządek Bóg błogosławi absolutnie. Taki porządek jest porządkiem, za którym Bóg stoi i który Bóg Bóg błogosławi. Więc idziemy dalej. I teraz mamy komentarz Jezusa do 1 Mojżeszowa 2,24, więc do tego wersetu, który wam przed chwilą pokazałem, Pan Jezus zrobił swoją wypowiedź, swój komentarz. Czy można powiedzieć, on skomentował ten werset, więc jego komentarz jest komentarzem najważniejszym. Nie nasz komentarz jest najważniejszy, tylko jego komentarz jest najważniejszy. I jego komentarz brzmi następująco. To jest Mateusz 19, rozdział, wersety od 3 do 6. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A on odpowiadając rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. To jest cytat 1 Mojżeszowa 2,24. Czyli Pan Jezus odpowiada na pytanie, czy wolno odprawić, odpowiada, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. I dalej dodaje, czego już tam nie ma, ale Pan Jezus dodaje, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało, co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. To jest komentarz Pana Jezusa do tego fragmentu. Więc wniosek jest prosty. Jezus jest przeciw rozwodom, czyli przeciwko rozłączaniu tego, co złączył Bóg, czyli jest przeciw rozłączaniu małżeństwa. Tak jest komentarz Jezusa, gdyby ktoś miał wątpliwości właśnie odnośnie tego wersetu. On jest tutaj zacytowany, a później pojawia się wypowiedź Pana Jezusa do tego zacytowanego wersetu. Więc posuwamy się dalej. Rozwód. Nie wiem, czy wam się podoba ta ilustracja. To właśnie tak jest. To jest na trwałe uszkodzenie czegoś na trwałe. Tak jak tam było złączenie na stałe, te dwie obrączki były tak zrobione, że one były na stałe złączone, nie można było ich rozdzielić. Tutaj one są rozdzielone, ale poprzez trwałe uszkodzenie. No i teraz będziemy się zastanawiać nad rozwodem. Zasadę znamy. Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. I życzylibyśmy sobie, ja bym sobie życzył skończyć na tym wykład. Teraz chciałem powiedzieć amen, chwała Ci Panie Boże, niech tak będzie, niech tak jest. To jest standard, który my uznajemy, obowiązujący i co ponadto nas, my w tym nie funkcjonujemy. Powiedziałem, życie jest o wiele bardziej zawiłe, niż byśmy chcieli, bardziej skomplikowane, niż bym ja też sobie życzył. Więc rozwód. Po pierwsze, rozwód w prawie mojżeszowym. Rozwód w prawie mojżeszowym został zdefiniowany w 5 Księdze Mojżeszowej, rozdział 24, werset 1. I cytat jest następujący. Jeśli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, tzw. hebrajski get, wręczy jej go i odprawi ją ze swojego domu. Takie było prawo, taki jest zapis w Księdze 5 Mojżeszowej, w 5 rozdziale, w 24 rozdziale, werset 1. Czyli prawo mojżeszowe dopuszczało odprawienie żony przez męża. Zauważcie, odprawienie żony przez męża, nie odwrotnie. Żony przez męża, że żona została odprawiona przez męża pod warunkiem, że mąż odkrył w niej coś odrażającego. I właśnie to jest pytanie, co to znaczy odkrył coś w niej odrażającego? Tam nie ma takiego ścisłego komentarza, jest tylko tyle, odkrył w niej coś odrażającego. Oczywiście to jest wielkie pole do popisu, tak? Bo teraz możemy teraz sobie zacząć definiować, co to znaczy coś odrażającego, co to jest. No i oczywiście, tak jak prawo doczekało się wielu komentarzy, prawo żydowskie doczekało się, Tora doczekała się wielu komentarzy, te komentarze są pierwszego stopnia, drugiego stopnia, czyli komentarz do Tory, komentarz do komentarza do Tory i tak dalej, i tak dalej. Więc może tylko dwie rzeczy powiem. Była tak zwana szkoła Szamaja. to był uczony żydowski, który żył na przełomie przełomu wieków, czyli równorzędny, troszeczkę wcześniej się urodził niż Chrystus, na przełomie wieków, żył pierwszy, czyli ostatni wiek i pierwszy naszej ery. I to był człowiek, który bardzo rygorystycznie interpretował Torę. Miał takie literalną interpretację Tory, rygorystyczną interpretację Tory. I on powiedział także coś odrażającego tutaj w prawie mojżeszowym, to jest co najmniej nierząd, cudzołóstwo, wszeteczeństwo. To jest coś odrażającego. I on obstawał za takim zrozumieniem tego prawa rozwodowego, że kobietę można odprawić, żonę można odprawić w przypadku odkrycia czegoś odrażającego, a tym czymś odrażającym jest nierząd lub cudzołóstwo. Natomiast równolegle, czyli ci panowie żyli razem obok siebie, szkoła Hillela. Hillel urodził się około 50 roku przed Chrystusem i zmarł w 30 roku po Chrystusie, więc żył w czasach Chrystusowi. Więc to był też uczony żydowski rabin i on powiedział, że prawo rozwodowe, że to coś odrażającego to jest nawet wtedy, kiedy żona przypala jedzenie mężowi. To jest coś odrażającego i na tej podstawie można odprawić swoją żonę. Więc mamy, popatrzcie się, jaki mamy rozstrzał. Ta sama Tora, tak? Ten sam przepis, dwóch uczonych w piśmie, dwóch rabinów i jeden mówi, coś odrażającego to jest nierząd, drugi mówi, coś odrażającego to na przykład przypalone jedzenie. I na tej podstawie można odprawić żonę. I chcę powiedzieć, że szkoła Hillela stała się szkołą halachiczną, czyli stało się prawem halachicznym, czyli prawem obowiązującym, czyli w czasach Jezusa obowiązywało prawo, które zdefiniował Hillel, czyli można było odprawić żonę, gdy przypala jedzenie. Tak obowiązywało w czasach Jezusa, gdy Jezus żył. Teraz sytuacja jest taka, może wam jeszcze jedną rzecz powiem. Jak powiedziałem, Szamaj opowiadał się za literalnym, takim rygorystyczną interpretacją Tory, natomiast Hillel mówił, trzeba interpretować ducha Tory. Po co wam to mówię? Żebyśmy nie szafowali słowami. Bo dzisiaj też i ta interpretacja według ducha Tory poszła w kierunku liberalizmu, możemy tak powiedzieć. I dzisiaj, jeżeli my jako chrześcijanie powiemy tak, nie należy interpretować dosłownie tekstu, trzeba interpretować ducha tekstu, to do czego prowadzi interpretacja ducha tekstu? Moje obserwacje są takie, że interpretacja tak zwana, że interpretujemy ducha tekstu, prowadzi do liberalizmu. Tak jak tutaj mamy w przypadku szkoły Hillela. Nie ma czegoś takiego jak duch tekstu bez trzymania się tekstu. To jest absolutne nadużycie. Można mówić o duchu tekstu, o duchu pisma pod warunkiem, że rozumiemy, że tekst pisma jest absolutnie podstawowy. Tekst pisma i duch pisma razem trzymają się ze sobą za ręce, są nierozerwalne. Duch nigdy nie interpretuje inaczej niż mówi tekst, niż mówi pismo. To zawsze jest ze sobą połączone. A więc prawo mojżeszowe dopuszczało prawo rozwód, odprawienie żony w przypadku odkrycia czegoś odrażającego, a w czasach Jezusa było to zliberalizowane do szkoły Hillela, czyli tak jak wcześniej wspomniałem. Komentarz Jezusa do 5 Mojżeszowej 24:1. Jak Pan Jezus, to też jest ciekawe. Mamy komentarz Szamaja, komentarz Hillela i teraz będziemy mieli komentarz Pana Jezusa, a więc obowiązującą wykładnię. Jak Pan Jezus skomentował? Mateusz 19:8. Rzecze im, Mojżesz pozwolił wam odprawić swoją żonę ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. Pan Jezus w ten sposób się wypowiedział o tym zapisie 5 Mojżeszowa 24:1. Mojżesz pozwolił wam odprawić swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. Więc mamy dwa ważne myśli tutaj powody nadania tego prawa rozwodowego w prawie mojżeszowym. Po pierwsze, zatwardziałość serc, czyli nieodrodzone serce człowieka. Zatwardzone serce, nieprzemienione, nieodrodzone serce człowieka. I druga wzmianka, od początku tak nie było, więc Pan Jezus powiedział, że Boża wola względem małżeństwa została wyrażona, tak jak powiedziałem wcześniej, 1 Mojżeszowa 2,24, a Pan Jezus to powtórzył Mateusza 19,6. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem, co wtedy Bóg złączył człowiek, niechaj nie rozłącza. Tak było od początku, a jeżeli chodzi o prawo, zostało to nadane z powodu nieodrodzonego serca człowieka. No i posłuchamy się dalej. Nowe przymierze, a rozwód. Nowe przymierze, a rozwód. Zobaczymy, jak Pan Jezus się ustosunkował do tej kwestii w swoim nauczaniu, w swoich wypowiedziach. Mateusz 5, 31-32. Najpierw werset 31. Powiedziano też. Pan Jezus używał tego stwierdzenia. Słyszeliście, że w zakonie powiedziano. To jest część kazania na górze. Powiedziano, nie będziesz zabijał. Powiedziano, nie będziesz cudzołożył. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. I Pan Jezus powiedział, a ja wam powiadam, czyli mamy to wytłuszczone, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił cudzołoży. To jest wypowiedź Pana Jezusa dotycząca rozwodu. Powiadam wam, każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. Czyli tu się omawiana jest kwestia opuszczenia. Może dosłowne tłumaczenie tego fragmentu wam pokażę. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przeteczeństwa, dosłownie poza sprawą wszeteczeństwa, greckie słowo porneia tam występuje, prowadzi ją do cudzołóstwa, czyni ją z cudzołożoną, dosłownie greckie moicheia, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Więc w tym przypadku widzimy, że Pan Jezus omawia kwestię opuszczenia, kto opuszcza żonę swoją i wprowadza wyjątek, wyjąwszy powód wszeteczeństwa. Czyli w Mateusza 5,32 Pan Jezus omawia kwestię opuszczenia żony, czyli kwestię rozwodu. I podaje, może inaczej jeszcze, gdybyśmy wyrzucili wyjątek, tak, czyli nie ma tego wyjątku, gdybyśmy go wykasowali, wykreślilibyśmy go, to by było właśnie, nie wiem, czy ja mam to, może za chwileczkę, porneia, co słowo, poszczególne słowa oznaczają. Słowo porneia oznacza nierząd, prostytucję, rozpustę i cudzołóstwo. To jest słowo, można powiedzieć, wieloznaczeniowe. To jest słowo wieloznaczeniowe, więc należałoby się skłonić, że słowo porneia odnosi się do rozwiązłego życia w dziedzinie seksualnej. Tak należałoby to słowo tłumaczyć. Mimo tego, że jedno ze znaczeń tych słów jest cudzołóstwo, ale w języku greckim jest inne klasyczne słowo na cudzołóstwo. To jest ta moicheia. Jest inne słowo. I jak powiedziałem, moicheia to jest cudzołóstwo. Więc widzimy, że tutaj Pan Jezus wskazał, że powód wszeteczeństwa, czyli to jest powód pornei i jeśli on nie następuje, to jest prowadzone do cudzołóstwa. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak działa wyjątek, bo on jest nam potrzebny do następnego fragmentu. Jak działa wyjątek? A więc mamy ten tekst bez wyjątku. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto opuszczoną poślubił, cudzołoży. Czyli w tym przypadku, gdy wyjmiemy wyjątek, w każdym przypadku rozwód jest grzechem, tak? Nie ma, tak brzmi tekst. Gdy wyjmiemy wyjątek, wyrzucimy go, w każdym przypadku rozwód jest grzechem, bo prowadzi ją do cudzołóstwa, czyli prowadzi tą kobietę, którą opuszcza, prowadzi ją do grzechu. Więc w tym przypadku rozwód staje się grzechem. Jak działa wyjątek? A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, więc wyjątek to jest to, nie z powodu wszeteczeństwa dokładnie, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Więc co się dzieje, jeżeli zachodzi wyjątek? Jeżeli to jest prawdą, tak? Czyli ktoś opuszcza żonę swoją z powodu wszeteczeństwa, nie prowadzi ją do cudzołóstwa. Dlaczego ją nie prowadzi do cudzołóstwa? Bo już cudzołóstwo nastąpiło, ma miejsce. Ono już się stało. Czyli wyjątek dotyczy części zdania następującej po wyjątku. Kto opuszcza żonę swoją z przyczyny wszeteczeństwa, nie prowadzi ją do cudzołóstwa, bo to cudzołóstwo już miało miejsca. Jeżeli ją opuszcza bez przyczyny wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. Taka jest logika. I taka jest składnia grecka tego tekstu. Wyjątek dotyczy części zdania następujący po wyjątku. Czyli ten wyjątek odnosi się do tej części zdania. Prowadzi ją do cudzołóstwa. Wniosek: w Nowym Przymierzu podstawą opuszczenia, czyli podstawą rozwodu jest porneia, czyli wszeteczeństwo, i wtedy rozwód nie jest grzechem. Ze strony osoby, która opuszcza współpartnera, który się dopuścił takiego przestępstwa czy takiego grzechu. Więc taki powód rozwodu, odprawienia jednego ze współmałżonków podał Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, 32 wersecie. A teraz powtórne małżeństwo. Dwie obrączki leżące na Biblii ze znakiem zapytania. Bo tak jak sprawa rozwodu nie budzi tyle emocji, chociaż zawsze budzi emocje, myślę, że odczytanie tekstu z Ewangelii Mateusza 5,32 nie jest skomplikowane i każdy rozumie, że wyjątek dotyczy rozwodu i że gdy zachodzi powód wszeteczeństwa, rozwód wtedy nie jest grzechem. Każdy to rozumie, kto czyta tekst Pisma Świętego. Powtórne małżeństwo w Nowym Przymierzu. Po pierwsze. Czy cytujemy Łukasz 16,18, czyli obowiązujące prawo Nowego Przymierza. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży. A kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. Zobaczcie. Tu Pan Jezus nie mówi tylko o rozwodzie, bo mówi o opuszczeniu i pojmuje inną. W Ewangelii Mateusza mówił tylko o opuszczeniu. Tamten fragment 5,32 nie pojawiało się zdanie pojmuje inną. Ta część zdania się w ogóle nie pojawia, ona się pojawia dopiero tutaj, Łukasza 16,18. Więc każdy, kto, Pan Jezus mówi o opuszczeniu, mówi o pojęciu następnym, czyli powtórnym małżeństwie i cudzołoży. I teraz to zdanie jest logiczne. To jest prawo obowiązujące w Nowym Przymierzu. Prawo Nowego Przymierza. Każdy rozwód i powtórne małżeństwo jest grzechem. Ale jest to prawo zdefiniowane bez wyjątku, tak? Tu nie ma mowy o tym wyjątku wszeteczeństwa, które dopuszczało rozwód. I tu jest prawo też bez wyjątku wszeteczeństwa mówiące o powtórnym małżeństwie. Rozumiemy to. Czyli taka jest norma i tak Pan Bóg chce, żeby tak funkcjonowało. Tak to powinno funkcjonować. I teraz idziemy do kolejnej wypowiedzi Pana Jezusa. Mianowicie Ewangelia Mateusza 19,19. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. I zobaczcie, prawo jest zawarte tutaj, jak ono wygląda, a tu jest ten sam werset, tylko z włożonym w środek wyjątkiem. Tak? Pojawia się znów ta przyczyna wszeteczeństwa. Sprawdźmy, jak to brzmi dosłowne tłumaczenie. Ktokolwiek by odprawił żonę swoją nie z powodu wszeteczeństwa, czyli nie z powodu pornei i poślubił inną, cudzołoży, moi hatai. A kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. I teraz jak działa wyjątek? To musimy zrozumieć. Czyli odprawienie z powodu wszeteczeństwa, z powodu pornei, jak to działa na całość tego wersetu. Zasada działania wyjątku Mateusz 19,9. Od nowa mamy ten werset, a ja wam powiadam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Po pierwsze, wyjątek przyczyny wszeteczeństwa jest umiejscowiony w kontekście odprawienia i poślubienia. W tym kontekście jest umiejscowiony wyjątek. Wyjątek dotyczy tej sprawy i dotyczy tej sprawy. Nie dotyczy tylko jednej sprawy, na przykład odprawienia. Dotyczy obydwu spraw, ponieważ Pan Jezus wyjątek wszeteczeństwa, który dotyczy sprawy odprawienia, omówił w Mateusza 5,32. W tamtym fragmencie nie ma mowy o powtórnym małżeństwie, jest mowa tylko o odprawieniu. A tu jest mowa o odprawieniu i ponownym poślubieniu, a w środek jest włożony wyjątek. I co obejmuje wyjątek? Wyjątek obejmuje, Jezus mówi o rozwodzie i powtórnym małżeństwie. Nie tylko mówi o rozwodzie. W tym wersecie mówi o tym i o tym. Jest to wyraźnie zaznaczone tutaj i tutaj. Dwa. O wyjątku dotyczącym rozwodu Jezus nauczał w Mateusza 5,32. Tam nie ma mowy o powtórnym małżeństwie, tam jest mowa tylko o rozwodzie. Trzy. Wyjątek dotyczy części zdania następującej po wyjątku, analogicznie jak Mateusza 5:32. Na to wam szczególną zwracałem uwagę, że wyjątek, przyczyna wszeteczeństwa odnosił się do części zdania, które następowało po wyjątku, bo taka jest grecka składnia, nie można tego napisać inaczej. Więc w tym przypadku wyjątek, przyczyna wszeteczeństwa dotyczy tego, tej części i tej części, dotyczy całości wypowiedzi, całości zdania Jezusa. Co to oznacza? Wyjątek jest wyjątkiem tylko wtedy, kiedy obejmuje rozwód i powtórne małżeństwo, ponieważ tego dotyczy całość wypowiedzi Jezusa. Tego dotyczy cała wypowiedź Jezusa. Tak analogicznie jak Mateusza 5:32 wyjątek obejmował część zdania, która następowała po wyjątku, tak samo jest i tutaj. Jeśli byśmy wyrzucili, może ja to inaczej przeczytam, a ja wam powiadam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił cudzołoży. Natomiast ktokolwiek by odprawił żonę swoją z przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną nie cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił cudzołoży. Dla tak działa wyjątek. I gdyby wyjątek dotyczył tylko rozwodu, zdanie staje się nielogiczne i wprowadza czytelnika w błąd. Gdyby ta część, czyli przyczyna wszeteczeństwa odnosiła się tylko do tego. Jak powiedziałem, to zostało zamknięte, omówione zupełnie w innym fragmencie. Tutaj Pan Jezus omawia to i to i wyjątek obejmuje obydwie sprawy, obydwie kwestie. I wszyscy bibliści, którzy interpretują to solidnie, ten werset biblijny, zgadzają się, że wyjątek dotyczy jednej i drugiej sprawy. Gdyby nie dotyczył jednej i drugiej sprawy, czytelnik ma prawo czuć się wprowadzony w błąd. Bo taka jest logika składni i tak to następuje jedno po drugim. Więc podsumowanie, wniosek. W przypadku wszeteczeństwa pornei rozwód i powtórne małżeństwo nie jest grzechem. Wyjątek obejmuje zarówno rozwód, jak i powtórne małżeństwo. Tak wynika z przeanalizowania tych fragmentów Pisma Świętego. I z tym zgadza się zdecydowana większość biblistów, że tego dotyczy wyjątek. Dotyczy i rozwodu, i powtórnego małżeństwa. Oczywiście są w chrześcijaństwie te bardzo, nazwijmy to, radykalne skrzydła, mówiące o tym, że przyczyna wszeteczeństwa dotyczy tylko rozwodu, ale nie można tego uznać za prawidłową wykładnię słowa. Jest to po prostu takie zrozumienie. Ja mogę szanować to zrozumienie, ale nie mogę powiedzieć, że ono się opiera o prawidłową wykładnię Pisma. Bo przypadek, wyjątek obejmuje zarówno jedną sprawę, jak i drugą sprawę, kiedy to solidnie przeanalizujemy. I podsumowanie. Mateusz 5:32. Wszeteczeństwo jest podstawą opuszczenia rozwodu i wtedy rozwód nie jest grzechem. Mateusz 19:9. Wszeteczeństwo jest podstawą rozwodu i powtórnego małżeństwa. Wtedy powtórne małżeństwo nie jest grzechem. Można by się tylko skupić na stwierdzeniu wszeteczeństwo omówić. Co to znaczy? Czy możemy powiedzieć o wszeteczeństwie, kiedy mamy do czynienia na przykład z jednorazową zdradą w małżeństwie? Patrząc z punktu chrześcijańskiego, powinno to zmierzać do przebaczenia. Tak? Czyli jednorazowa zdrada to jest cudzołóstwo i ona daje podstawę opuszczenia, ale ja bym miał wątpliwości, czy daje podstawę powtórnego małżeństwa. Musi zaistnieć to, co powiedział Pan Jezus. Porneia musi zaistnieć, czyli musi nastąpić wielokrotna zdrada. Wielokrotna zdrada w ramach małżeństwa, wtedy to małżeństwo ulega rozwiązania z mocy prawa Bożego. Jest po prostu nieobowiązujące. Natomiast w przypadku pojedynczej oczywiście jest możliwość odprawienia, tak, bo jest cudzołóstwo. Natomiast czy to jest już automatycznie nabywa się prawo do powtórnego związku małżeńskiego? No, słowo porneia zawiera w sobie znaczenie, jako czwarte w kolejności znaczenie cudzołóstwo, ale to jest dopiero czwarte w kolejności znaczenie. Pierwsze znaczenie to jest po prostu nierząd, wszeteczeństwo, dopiero któreś z kolei znaczenie to jest cudzołóstwo. Więc tak to się ma, jeśli chodzi o Ewangelię Mateusza 5:32 i Mateusza 19:9. Uważam, że jest to wykładnia prawidłowa tych dwóch fragmentów, że to wykładnia prawidłowa i że Boże Słowo daje nam podstawę w tym przypadku do postąpienia zgodnie z tym, czego nauczył Pan Jezus. To jest prawidłowa wykładnia Pisma. I teraz przechodzimy do nauczania apostoła Pawła. 1 Koryntian, 7 rozdział, wersety od 10 do 15. Nauczanie apostoła Pawła odnośnie małżeństwa, separacji, rozwodu i ewentualnie powtórnego małżeństwa. Po kolei czytamy. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech się też mąż z żoną nie rozwodzi. Tutaj apostoł Paweł cytuje, nakazuje nie ja, lecz Pan, czyli Pan Jezus, czyli apostoł Paweł powołuje się na nauczanie Jezusa odnośnie małżeństwa, rozwody, powtórnego małżeństwa. I apostoł Paweł podaje zasadę, a zasada jest taka, nakazuje Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, żeby mąż z żoną się nie rozwodził, jeśli się rozwiedzie i opuści, niech pozostanie niezamężny. Jak powiedziałem, to jest ogólna zasada bez wyjątku. To tak jak ktoś widzi znak drogowy, na którym jest ograniczenie do 40 km na przykład i mówimy, no i tu jest obowiązek jechać 40 km na godzinę. Ale nikt nie mówi w tym czasie, że ale samochody uprzywilejowane, powiedzmy, mówiąc na sygnale, mogą w tym miejscu jechać więcej. To jest wyjątek, tak? Generalna zasada jest taka, że można jechać tylko 40, ale w wyjątkowych sytuacjach można tą prędkość przekroczyć i to nie jest przestępstwo. Więc apostoł Paweł tutaj podaje, jaka jest zasada. Zasada jest taka, powołując się na Jezusa, nie rozwodzić się, nie opuszczać, a jeśli doszło do separacji, pozostać niezamężną. Dalsza wypowiedź, czyli tutaj tylko jest komentarz mój zrobiony. Potwierdzenie nauczania Jezusa, pomijając wyjątek, o którym mówiłem wcześniej, czyli apostoł Paweł nie odnosi się do wyjątku wszeteczeństwa tutaj w ogóle. Idziemy dalej. Wersety 12 do 14. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. I tutaj występuje tak zwany problem mieszanych małżeństw, tak? Czyli małżeństwo poganina czy poganki z osobą wierzącą, z chrześcijaninem lub z chrześcijanką. I jakie jest nauczanie apostoła Pawła? Może jeszcze komentarz do tego. Pozostałem zaś mówię, ja nie Pan. I niektórzy myślą tak, że jeżeli tu jest powiedziane, tak mówi Pan, czyli nakazuje nie ja, lecz Pan, że to jest super ważne, a to, jeśli mówię ja nie Pan, to jest mniej ważne. Czyli wchodzimy w kolejny problem tak zwanego natchnienia częściowego, stopniowego natchnienia Biblii. Czyli to, co Pan Jezus powiedział, jest bardziej natchnione, to, co powiedział Paweł, jest mniej natchnione. To nie o to chodzi. Apostoł Paweł mówi, dlatego mówię ja, nie Pan, ponieważ Pan się na ten temat nie wypowiedział. Pan Jezus na ten temat się nie wypowiadał na temat mieszanych małżeństw. Apostoł Paweł dotyka ten problem, porusza ten problem w Koryncie, bo tam ten problem występował. I teraz sytuacja jest taka, że jeśli mówi Paweł, to tekst jest tak samo kanoniczny i natchniony, jak to, co powiedział Pan Jezus. Bo wtedy dochodzimy do absurdu. No wtedy można powiedzieć tak, Księga Pieśni nad Pieśniami to ma takie natchnienie 30%, tak? Tamto natchnienie to będzie tak koło 80%, czyli tak 80% mogę z tego wziąć, z tamtego 30%, a to, co powiedział Pan Jezus, to 100% jest natchnione. Rozumiemy, jeżeli my popełniamy na takich podstawowych rzeczach błędy, to później tak to przetransponujemy to na pozostałe rzeczy. Więc to, że apostoł Paweł mówi ja, nie Pan, tekst jest tak samo natchniony i kanoniczny jak pozostałe teksty, jak tekst Jezusa. Ma taką samą wartość, takie samo znaczenie. Więc teraz pozostałym mówi Pan, czyli mówi Paweł natchniony Duchem Świętym, czyli tak jakby Pan mówił. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. Czyli apostoł Paweł mówi o tym, że mieszane małżeństwo chrześcijanin-poganin, jeśli istnieje możliwość podtrzymania, utrzymania tego małżeństwa, to małżeństwo powinno trwać. To nie jest, kochani, podstawa do tego, żeby nastąpił rozwód, dlatego że małżeństwo jest chrześcijanin i niechrześcijanka. To nie jest podstawa. Mówiliśmy o wyjątku, to wcześniej omówiłem, jaki jest wyjątek. Nie, to nie ten wyjątek. Pan Jezus powiedział o wyjątku wszeteczeństwa. Natomiast mieszane małżeństwo, pan apostoł Paweł wyraźnie mówi, niech się nie rozwodzi dalej. Żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. To jest ważne słowo, zgadza się, czyli jest takie akceptacja ze strony drugiej strony, zgadza się, przyzwolenie, akceptuje to. I dalej zobaczcie, albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. Zauważcie pewną rzecz. Mimo to, że ten związek taki mieszany jest problematyczny, to jest powiedziane, że mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Strona wierząca wnosi do tego związku pewien rodzaj błogosławieństwa. Mimo tego, że ten związek może być trudny, że ten związek może być bardzo narażający na cierpienie jednej czy drugiej strony, ale poprzez fakt, że w tym związku jedna strona jest wierząca, już ten związek doświadcza błogosławieństwa, przy czym słowo uświęcony nie oznacza zbawiony. To też nie możemy aż tak daleko się posunąć, bo moglibyśmy powiedzieć tak, że mąż poganin jest zbawiony poprzez żonę chrześcijankę. Nie, nie jest zbawiony, jest uświęcony. To jest różnica. To nie jest słowo sodzo, zbawiony, wybawiony, tylko słowo uświęcony. I to uświęcenie dotyczy, idzie w kierunku dzieci. Inaczej dzieci wasze były nieczyste, a tak są święte. Więc nawet jedna wierząca strona w małżeństwie wnosi błogosławieństwo do tego związku. Mimo tego, że doświadcza bólu i cierpienia. Dlatego apostoł Paweł mówi, niech się nie rozwodzi. Niech się nie rozwodzi. Jeżeli zgadza się mąż na współżycie, niech się nie rozwodzi. Niech ten związek trwa i niech to uświęcenie poprzez żonę lub męża spływa na tą rodzinę i niech spływa na dzieci. I zobaczcie, że w konsekwencji zazwyczaj tak jest, że jakoś zbawienie zaczyna dotykać takiego domu. Mimo, że w bólu, że w cierpieniu zbawienie dotyka takiego domu. Albo dzieci pójdą za Panem, albo jedno dziecko pójdzie za Panem. Rozwód jest o wiele większym złem niż trwanie w takim związku. Powiedzmy sobie, rozwód jest większym złem niż trwanie w tym związku. Dlatego, że trwanie w tym związku może przynieść i zazwyczaj przynosi błogosławieństwo dla tej rodziny. Mimo tego, że jak powiedziałem, odbywa się to w bólu i w cierpieniu. No ale moje pytanie jest takie, czy my jako chrześcijanie wyznajemy zasadę słodkiego, miłego życia? Czy wyznajemy zasadę, kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż na siebie i naśladuje mnie? Jaką zasadę wyznajemy w życiu? Jaką zasadę chcesz wyznawać w życiu? Zastanów się nad tym. Czasami zbawienie jednego członka rodziny, jednego dziecka jest ważniejsze niż nasza wygoda osobista w życiu. Po prostu trzeba cierpieć. I werset 15, który sprawia najwięcej problemów. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takim przypadku brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg, jeśli poganin chce się rozwieść. I spróbujmy sobie przeanalizować ten werset. Rozwód i powtórne małżeństwo w nauczaniu apostoła Pawła. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takim przypadku brat czy siostra nie są niewolniczo związani. Nie jest poddany niewoli, tam dokładnie jest użyte słowo, gdyż do pokoju powołał was Bóg. I analizujemy to. Po pierwsze, poganin chce się rozwieść, a więc inicjatywa rozwodu jest po stronie poganina. Tu nie jest powiedziane, że chrześcijanin chce się rozwieść lub chrześcijanka chce się rozwieść. Poganin chce się rozwieść. Czyli w związku mieszanym, jeśli dochodzi do rozwodu, to z inicjatywy której strony? Z inicjatywy tamtej strony. Nie z inicjatywy, bo powiedziane do chrześcijanki, do chrześcijana apostoł Paweł powiedział, niech się nie rozwodzi. To powiedział do chrześcijanina, do chrześcijanki. A tutaj mówi o poganinie. Dalej. Rozwie się, jest to greckie słowo chorizo, oznacza rozdzielić się, rozwie się, odejść. Absolutnie dotyczy rozwodu. To nawet nie dotyczy separacji. To słowo dotyczy rozwodu. Chce się rozwieść. Nie jest poddany niewoli, greckie dulo, uczynić kogoś niewolnikiem, podbić, ujarzmić. Czyli jeżeli poganin chce się rozwieść, może się rozwieść, bo brat czy siostra nie jest niewolnikiem. Niewolnik nie mógł odejść. Taka była zasada, tak? Niewolnik nie mógł odejść od swojego pana. Pan mu robił krzywdę, uciął mu palec, ale poganin i niewolnik i tak musiał zostać przy swoim właścicielu. Natomiast tutaj jest mowa o tym, że nie jest niewolnikiem i może odejść. I teraz się zaczyna interpretacja tego fragmentu. Zinterpretujmy ten fragment. Interpretacja 1 Koryntian 7,15. Pierwsze spojrzenie na ten fragment. Chrześcijanin w tym przypadku nie jest niewolnikiem. Jest to tylko podstawa odejścia, rozwodu i wtedy rozwód nie jest grzechem. To jest pierwsze spojrzenie na ten fragment. Że nie jest niewolnikiem, czyli może odejść. Nie jest. To nie jest przyczyna wszeteczeństwa. Rozumiecie? Przyczyna wszeteczeństwa omówiona w Ewangelii Mateusza to jest jasna. Ona jest omówiona w kontekście rozwodu i w kontekście powtórnego małżeństwa. Tak jest omówiona przyczyna wszeteczeństwa. I druga interpretacja tego fragmentu, jeśli rozwód, odejście nastąpiło z przyczyn biblijnych, czyli opuszczenie przez niewierzącego partnera, wtedy powtórne małżeństwo jest możliwe, ponieważ osoba jest wolna, nie jest związana prawem dotyczącym małżeństw. To jest druga interpretacja tego fragmentu 1 Koryntian 7,15. Więc w tym przypadku chrześcijanie jedni mówią tak, że podstawa 1 Koryntian 7,15 to jest podstawa tylko do opuszczenia. Inni mówią, opuszczenie nastąpiło z przyczyn biblijnych, czyli podstawą było biblijne opuszczenie, czyli niewierzący mąż odprawił swoją żonę, czy niewierząca żona odprawiła swojego męża. Wtedy powtórne małżeństwo jest możliwe, ponieważ osoba jest wolna. No nie jest niewolnikiem, jest wolna. No i muszę wam powiedzieć tak, że to nie jest takie jasne tutaj. To nie jest takie jasne. Chcę wam przedstawić wątpliwości wersji drugiej, czyli wiecie, której wersji. Po pierwsze, wątpliwości wersji drugiej. W szerszym kontekście, 1 Koryntian 7, od 10 do 16, apostoł Paweł nie wspomina o powtórnym małżeństwie, raczej mówi o tym, aby po opuszczeniu pozostać samemu. Nie wspomina, tu nigdzie nie ma mowy w całym kontekście o powtórnym małżeństwie. Raczej, pierwszy, i o to czytałem już, to 1 Koryntian 7, 11 mówi o by pozostać samemu. Dwa. Może to być furtka dla osób, które chcą rozwodu z niewierzącym partnerem. Tak mu umilę życie, że w końcu mnie opuści, jestem wolny czy jestem wolna. Możemy się żachnąć nad tym, ale ja się już nie żacham, bo w życiu już widziałem różne rzeczy. Tak? Bo jeśli ja już mam na oku kogoś innego w zborze, fajnego brata lub fajną siostrę, w stosownym wieku, a mój mąż i moja żona, która jest niewierzący lub niewierząca, po prostu, no, o czym my w ogóle będziemy rozmawiać? Więc to nie jest takie proste, drodzy, żeby powiedzieć, że... I trzecie, podzielę się z wami moim zrozumieniem tego teraz. Odważyłem się na to, mimo tego, że mogłem zamknąć to do tych dwóch wątków i czuć się bezpieczny między wami, bo jestem w stanie obronić tego, co powiedziałem do tej pory w oparciu o Boże Słowo bezwzględnie. Jestem przekonany 100%, że taka jest interpretacja Pisma. Punkt trzeci. Wprowadzam takie zrozumienie. Jeśli przyjmiemy, że być wolny oznacza zgodę na powtórne małżeństwo. Jeżeli przyjmujemy to stwierdzenie być wolny, oznacza zgodę na powtórne małżeństwo, moim zdaniem, może ono zaistnieć dopiero wtedy, kiedy niewierząca strona żyje z inną osobą lub wyjdzie za mąż, ożeni się ponownie. Do tego momentu opuszczona chrześcijanka, chrześcijanin powinien pozostać sam, ponieważ ciągle istnieje możliwość czego? Pojednania się, powrotu. Ciągle istnieje możliwość pojednania się, powrotu. ciągle istnieje. Pan Jezus powiedział tak, czy apostoł Paweł powiedział, jeżeli mąż czy żona opuściła męża, to pierwsze niech się z mężem pojedna. Pierwsze niech się z mężem pojedna. Czyli dopóki istnieje możliwość pojednania się, to nie powinno się wstępować w nowy związek małżeński. Dopóki istnieje możliwość pojednania się. Pojednanie jest przed powtórnym małżeństwem. Więc ja rozumiem tak, że bycie wolnym tutaj w tym Koryntian, bycie wolnym w wersecie 15 oznacza bycie wolnym w pełni dopiero wtedy, kiedy strona, która odprawiła, powtórnie się ożeniła lub powtórnie wyszła za mąż. Dlaczego? Dlatego, że ona już istnieje w innym przymierzu małżeńskim. Funkcjonuje już w innym przymierzu. Wtedy to przymierze przestało funkcjonować, bo to przymierze zostało całkowicie zniszczone. Ale jeśli popatrzmy na taki przykład, jeżeli niewierząca osoba, mąż lub żona odprawia, czyli rozwodzi się i sama pozostaje niezamężna, to dlaczego większe prawo ma ta osoba odprawiona, która jest chrześcijaninem? To na tym bardziej. Tak jest moje zrozumienie, tym bardziej. Dopiero jak tamta strona wyjdzie za mąż lub ożeni się ponownie. To nie jest liberalne podejście do tekstu Pisma Świętego, ja tak uważam, to nie jest liberalne podejście do tekstu. To jest podejście do tekstu łącznie z przypadkiem mateuszowym, łącząc to, co mówi Paweł i łącząc przypadek mateuszowy. Generalnie natomiast zalecenie Bożego Słowa jest, niech pozostanie sama. Takie jest zalecenie Bożego Słowa, drodzy. Natomiast tutaj, jeśli już przyjmiemy bycie wolnym za całkowitą wolność, to tak jest moja wykładnia. Oczywiście zaznaczyłem moje tutaj. Nie wstydzę się tego zdania. Też mówię przed wami, zaznaczyłem, że to jest moja wykładnia tego tekstu. Pisma Świętego. Można się ze mną nie zgodzić. Można się ze mną nie zgodzić, ale trzeba to uzasadnić. Na podstawie Pisma Świętego, nie emocji. Nie emocji. Dalej. Czy co z rozwodem i powtórnym małżeństwem, które nastąpiły przed nawróceniem? Bo to jeszcze nie koniec komplikacji, które nastąpiły przed nawróceniem. Zasada jest taka. Jeśli rozwód nastąpił przed nawróceniem, osoba nawracająca się powinna pozostać samotna zgodnie z 7:17. Poza tym nie każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Lub pojednać się z byłym mężem, żoną, jeśli to jest możliwe, zgodnie z 1 Koryntian 7:11. Jeżeli ktoś się rozwiódł i później się po rozwodzie nawrócił, wkracza do zboru po rozwodzie, to nie każdy żyje w stanie, w którym został przez Boga powołany. To jest dla mnie kluczowe. W jakim powołał go Bóg? Zostałeś powołany w chwili, kiedy jesteś rozwiedziony, więc moim zdaniem pojednać, pozostać w tym stanie lub pojednać się z mężem, żoną, jeśli to jest możliwe. Trzeba spróbować, tak? Trzeba spróbować pojednać się z mężem, żoną, jeżeli to jest możliwe. Jeżeli mąż jest sam, żona jest sama, spróbować podjąć tą próbę najpierw, po nawróceniu. A nie powiedzieć, jestem free, wolny, teraz już idziemy w drugą stronę, pojednanie się. Dalej. Jeśli nawrócenie nastąpiło po zawarciu powtórnego małżeństwa, Bóg akceptuje stan, w którym człowiek został powołany. Czyli jeżeli ktoś był na przykład już w drugim związku małżeńskim albo nawet w trzecim związku małżeńskim i w tym czasie znalazł go Chrystus. W tym trzecim związku znalazł go Chrystus. Są takie sytuacje możliwe? Są takie sytuacje, zdarzają się? Pewno, że się zdarzają. My i tak nie mamy sytuacji, w których ktoś ma na przykład trzy żony. Takie sytuacje są na świecie. Jest wielożeństwo i tam jest Ewangelia głoszona i ktoś ma trzy żony i się nawraca. Ten temat w ogóle już tutaj nie omawiam. No tak jest. Ma 3-4 żony i się nawraca. I wszystkie te żony są, dzielą z nim łoże, ma z nimi dzieci, pracują na niego, bo to w takich kulturach głównie występuje. Tak jest. No i co mają zrobić pastorzy, kaznodzieje w takiej sytuacji? Dobrze, że dzięki Ci, Panie Boże, że mamy tylko do czynienia z tymi sytuacjami. Ale one są i tak wystarczająco trudne. Więc sytuacja jest taka, że jeśli nawrócenie nastąpiło po zawarciu powtórnego małżeństwa, Bóg akceptuje stan, w którym człowiek został powołany zgodnie. Poza tym nie każdy żyje w takim tak jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Nie będziemy rozbijać tego powtórnego czy trzeciego małżeństwa, dzieci i tak dalej, i tak dalej. No jak by to wyglądało? Ktoś się nawrócił i przychodzi do swojej żony i mówi: słuchaj, żono, ja się teraz nawróciłem, ja cię odprawiam. Bo ty jesteś moją drugą czy trzecią żoną. A co z dziećmi? No podzielmy się pół na pół. Rozumiem, to jest absurdalne. Nie można po prostu w takim stanie, czyli zasada grubej krechy działa, ale tylko w tym miejscu, przepraszam, bo się wycofałem. Zasada grubej krechy działa tylko w tym miejscu, że dotyczy tego stanu sprzed, czyli odcinamy to, co było przed, ale od tego momentu, od momentu nawrócenia osoby, która się nawróciła, już obowiązuje prawo nowego przymierza. Ona już teraz nie może powiedzieć. Od tego momentu nawrócenia już obowiązuje to, co mówi Nowy Testament na temat małżeństwa, rozwodu powtórnego małżeństwa. Więc, no i trzeci przypadek. Jeśli osoba nawrócona, która rozwiodła się przed nawróceniem, chce ponownie się ożenić, wyjść za mąż, moim zdaniem, znów to zaznaczam, moim zdaniem, jest to możliwe, jeśli pierwszy partner wcześniej się ożenił, wyszedł za mąż lub żyje z inną osobą. Znów ta sama zasada. Że jeśli rozwód nastąpił przed zawarciem przed nawróceniem, jeśli partner pozostaje wolny, chrześcijanin, chrześcijanka powinna pozostać wolna. Jeśli partner już się ożenił, wyszedł za mąż lub żyje w konkubinacie z inną osobą, wtedy dopiero otwierają się drzwi do wolności, bo tamto przymierze zostało zerwane przez postawę kogo? Osoby, która pierwsza weszła w układ z innym, z małżeństwo z inną osobą. Ja tak rozumuję logicznie, taka jest moja logika, taka jest moje zrozumienie tekstu Pisma Świętego. Przyczyna przeteczeństwa zaczyna działać dopiero tutaj i wtedy ten związek drugi jest co? Wtedy on staje się prawnie legalny, dlatego że pierwszy partner już jest w związku z inną osobą. Zasada jest taka, że chrześcijanin nie powinien wyprzedzać tego, co robi tamta osoba. Najpierw tamta osoba powinna. Dlatego, że chrześcijanin, chrześcijanka zawsze powinny dążyć do czego? Do pojednania się. A pojednanie jest możliwe, dopóki nie zaistniał powtórny związek w tamtym przypadku. Czy rozumiemy? Chciałbym, żebyście zrozumieli moją logikę. Jak ja myślę, nie? Tak to działa. Podsumowanie. To już koniec. Podsumowanie. Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. To jest prawo nowego przymierza. I drodzy, chciałbym zamknąć na tym podsumowanie. Ale nie mogę na tym zamknąć, bo życie, jak powiedziałem, jest bardziej... Ale tak jest prawo. To jest prawo nowego przymierza. Dalej. Rozwód jest grzechem. Pamiętajmy o tym. Rozwód jest grzechem. W nowym przymierzu biblijną podstawą rozwodu jest wszeteczeństwo, czyli w ramach małżeństwa nastąpiło wszeteczeństwo oraz opuszczenie przez niewierzącego partnera. To są dwa przypadki biblijne, że może nastąpić rozwód. Dalej. Powtórne małżeństwo jest możliwe tylko wtedy, gdy rozwód nastąpił z przyczyn uzasadnionych biblijnie. To jest kolejna zasada, którą warto wiedzieć. Biblijną podstawą powtórnego małżeństwa jest grzech wszeteczeństwa partnera. To jest jasne. To tylko tyle jest jasne. I dalej. Opuszczona przez niewierzącego współmałżonka osoba może powtórnie zawrzeć związek małżeński dopiero po zawarciu takiego związku przez opuszczającą ją go niewierzącego partnera. Tak jest moje zrozumienie. Tak jest moje... Jeszcze jeden? A, no to już jest sprawa zupełnie jasna, bo śmierć oznacza całkowite rozwiązanie małżeństwa, czyli śmierć czyni drugą stronę absolutnie wolną, czyli jeżeli mamy do czynienia z wdowem i wdowcą, jest tak, jakbyśmy mieli do czynienia z panną i osobami, które zaczynają dopiero wstępować w związek małżeński. To już wszystko, co przygotowałem wam na dzisiaj. Co mam powiedzieć? Przynajmniej będziecie wiedzieć, jak myślę, tak? Wiecie, jak myślę. Wiecie, jak jest moja logika. Wiecie, jak przebiega moja analiza Pisma Świętego, analiza tego tematu. Jak powiedziałem, nie ma jednorodnego poglądu w ramach chrześcijaństwa. Pogląd, który wam zaprezentowałem, jest ortodoksyjny, nie ultraortodoksyjny, bo ultraortodoksyjny pogląd jest taki, że nie ma żadnych rozwodów i żadnych powtórnych małżeństw. To jest ultraortodoksyjny pogląd, o którym uważam, że nie ma podstawy biblijnej. Natomiast pogląd, który wam zaprezentowałem, jest poglądem bardzo ortodoksyjnym, no więc możecie się z nim zmierzyć. Natomiast pogląd liberalny mówi o tym, że istnieje jeszcze kilka powodów, dla których można powtórnie zawrzeć związek małżeński. Ale ja na razie się odcinam od tamtego. Na razie. Mam nadzieję, że do końca mojego życia odcinam się od tamtych poglądów. Zostaję przy tym zrozumieniu, wolność w przypadku opuszczenia przez stronę niewierzącą nie oznacza automatycznie prawa do powtórnego związku. To jest uwarunkowane dla mnie powtórne małżeństwo w sytuacji opuszczającej czy opuszczonej osoby. Jak będziecie dzisiaj spali, drodzy? Dobrze? Spokojnie? Proszę? Z żoną będziecie spali? Z mężem będziecie spali? Drodzy? I chcę wam powiedzieć jeszcze taką rzecz na koniec. Chcę wam powiedzieć taką rzecz, żebyście mieli poczucie bezpieczeństwa. To jest ważne, żebyście mieli w kościele poczucie bezpieczeństwa. Decyzje, które przychodzi nam nieraz podejmować, są decyzjami niełatwymi, bardzo trudnymi. Wiecie, jeszcze wam powiem tak. Co innego jest podejmować sobie decyzję, gdy kolega z koleżanką lub koleżanka z koleżanką lub kolega z kolegą siedzą sobie w fotelu, mają przed sobą kawkę, rozmawiają sobie o powtórnych małżeństwach, o rozwodach i mówią sobie, ja myślę tak. A co innego jest stanąć twarzą w twarz z człowiekiem, który przechodzi to i powiedzieć mu, jak mówi Biblia. To są dwie bajki. Więc to, że my potrafimy w jakimś tam naszym gronie sobie na ten temat się wypowiadać, to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy w stanie z kimś porozmawiać poważnie na ten temat. To są dwie różne konteksty. Więc wiem, że my czasami jesteśmy ułanami, wiecie, w fotelach. A inaczej to wygląda, kiedy musimy z kimś wziąć i porozmawiać i przedstawić mu, co Pismo Święte na ten temat mówi. I nie chodzi o to, żeby się radykalizować ponad Pismo Święte. Czyli nie chodzi o to, żeby być bardziej papieskim niż... Znacie to przysłowie, tak? Chodzi o to, żeby być biblijnym. Nie chodzi o to, żeby być radykalnym, bo wiecie, to jest w modzie być radykalnym. Ja sobie napiszę na czele radykalnych chrześcijan. To nie ma znaczenia, czy jesteś radykalny, czy nieradykalny. Chodzi tylko o jedno, czy jesteś biblijny. Tylko o to chodzi. Jak jesteś biblijny, z porządku. Bądź biblijnym chrześcijaninem. Czyli trzymaj się tego, czego naucza Pismo Święte. I to jest wystarczające. Ja chcę powiedzieć, może powiem tak, radykalizm biblijny jest wystarczający. Jest aż za bardzo wystarczający. Nie znam radykalizmu, który byłby jeszcze bardziej radykalny niż Biblia. Biblia dla mnie jest wystarczająco radykalna, ale jednocześnie tchnie Bogiem. Tak? Tchnie naturą Boga, tchnie kim Bóg jest. Tym tchnie Biblia. I naszym zadaniem jest zrozumieć, co mówi Biblia i tego się trzymać. Tylko tyle. I jeśli rozumiemy, co mówi Biblia i trzymamy się tego, jesteśmy absolutnie bezpieczni. Kościół jest bezpieczny, my jesteśmy bezpieczni. Spór jest bezpieczny, rodzina jest bezpieczna. Jeśli natomiast nie trzymamy się Biblii, może nam się wydawać, że jesteśmy radykalni, to jest nie do końca tak, jak trzeba. Drodzy, jeszcze jedna rzecz może. Jak już pozwoliłem sobie na tyle, to mogę sobie pozwolić na wszystko. W ramach szacunku jedni do drugich. Chcę powiedzieć tak, że każda decyzja o rozwodzie, powtórnym małżeństwie jest decyzją, która nie jest decyzją prywatną. Jest to decyzja, która dotyczy ciała Chrystusa Kościoła. Zawsze będzie komentowana przez Kościół. Pokiwajcie głową, że rozumiecie, co mówię. Zawsze będzie komentowana przez Kościół. Zawsze dotyczy ciała Chrystusa. Więc moja prośba jest taka. Nie stawiajcie mnie przed faktami dokonanymi. Co się zdarza? Porozmawiajmy najpierw wcześniej o tym. Porozmawiajmy wcześniej przed podjęciem decyzji, a nie, że ktoś przychodzi do mnie z gotowcem. Równie dobrze mogę mu wysłać mailem podpis. Nie róbmy tak. Rozmawiajmy o tym przed podejmęcie, a nie już post factum. Wtedy dopiero możemy pewne rzeczy zrozumieć lepiej, modlić się o pewne rzeczy, oddalić pewne rzeczy, które należy oddalić. Kościół po Bożemu wprowadzić w sytuację trudną, ale jeżeli jest post factum, no to co pozostaje do zrobienia? Wiecie, że odwracanie pewnych rzeczy jest o wiele bardziej skomplikowane niż prowadzenie czegoś prawidłowo. Niech rzeczy się dzieją prawidłowo, a nie odwracajmy rzeczy, które już zaistniały. Bo później bólu, łez i cierpienia jest 2 razy tyle, 3 razy tyle. Więc najpierw postępujmy zgodnie z wytyczonymi przez Boga zasadami i wszyscy będziemy się czuli bezpieczni. Kochani, chcę was zaprosić do modlitwy. Każdy niech śpi swoim żonom, swoim mężem, jak powiedział brat, tutaj bracia powiedzieli, a niech Bóg nam da łaskę i mądrość w tych wszystkich sprawach. Zapraszam do modlitwy. Halleluja. Halleluja. Panie Boże, modlę się o to i proszę Ciebie, słowo Twoje, Panie, miało dla nas wystarczająco mocny i duży autorytet. Panie Boże, modlę się, by Twoje słowo, Panie Boże, było przez nas poważnie traktowane, Panie. I byśmy też go nie używali instrumentalnie, czyli dla kogoś jestem radykalny, dla siebie jestem pozornie radykalny. Panie Boże, modlę się, by Twoje słowo miało taką samą wartość, bo jest to miecz obosieczny, który ma taką samą ostrą końcówkę w jedną i w drugą stronę. Jeżeli uderzam w kogoś, to też uderzam w siebie, Panie. I modlę się o to, Boże, byśmy mieli mądrość, Panie, w tych trudnych czasach, złych czasach, Panie, kiedy małżeństwo uległo degradacji, kiedy małżeństwo uległo, Panie, rozsypce, Panie. W tych czasach mamy być Kościołem, mamy być Kościołem Bożym, mamy żyć w mądrości, w Duchu Świętym. Proszę Cię, Panie, abyś nas umocnił, prowadził w tym, abyś dodał nam, Panie, sił i też sprawa, by ten zbór znalazł upodobanie w Twoich oczach. Proszę Cię o małżeństwa, niech one będą zdrowe, silne, mocne, zjednoczone Chrystusem, miłością Bożą. Niech doświadczają, Panie, Ciebie. Niech przechodzą kryzysy zwycięsko, Panie. A w sytuacjach, kiedy jest trudno, Panie, kiedy trzeba podejmować decyzje, proszę Cię, Panie Boże, abyś nam dał mądrość, odwagę. Dał nam, Panie, biblijne wejrzenie. Miłość, która ma Boże podstawy. Nie z miłością humanistyczną, Panie, ale z miłością biblijną. O to Cię, Boże, proszę, prowadź nas. Ty też błogosław Twój Kościół w Nowej Hucie. Dziękuję Ci, Panie, za czas wspólnego nabożeństwa. Panie, niech to nauczanie, może trudne, ale niech znajdzie przystęp do naszego życia. To Cię, Ojcze, proszę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.